Cztery głowy pochyliły się nad mapą. Każda z nich z doświadczeniem bojowym. Zwykły stół, kawał papieru. A on mówił: jak Ruskie podejdą, Niemiec będzie cofał się główną drogą. Pójdą tędy, na Świlcze, na Dębice. Potem popatrzył uważnie na mapę. Ale patrzcie tu, tam z boku. Jeżeli pójdą od Sandomierza i będą robili obejście z północy, będą szli na tą gminę. Będą szli na ten mostek. Ten mostek. Klamra, ilu masz ludzi? 150. Ilu uzbrojonych? 70. Przez chwilę pomyślał. 70. Tylko. Tamtego lata, kiedy chłopaki wychodząc z domów, mundurów nie miały na sobie. Kiedy każdy cieszył się z tego, że parabelkę ma przy sobie, a ktoś, kto miał karabin, był wyjątkowo odznaczony. Tamtego lata mieli dorastać. Bardzo szybko dorastać.
Artur Szary, historyk, regionalista, dowódca kompanii strzeleckiej z gminy Świlcza. Akcja Burza. Jaki był jej cel?
W momencie, kiedy w granicę przedwojennej II Rzeczypospolitej zaczęły wkraczać wojska sowieckie, zgodnie z dyrektywami Dowództwa Armii Krajowej, lokalne oddziały miały się ujawniać, podejmować walkę z Niemcami, tak aby w tym momencie, kiedy następuje wyzwolenie ziem, żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierze Armii Krajowej, wspierali taktycznie Armię Czerwoną w walce z okupantem niemieckim i występowali w charakterze że siły zbrojnej narodu polskiego na tym terenie i miejsce, gdzie się znajdujemy, czyli Bratkowicki Park Podworski, był punktem zbornym oddziału zgrupowania III Zachód, które toczyło walki na tym terenie z okupantem niemieckim. W trójkącie Głogów Małopolski, Bratkowice, Świlcza.
I pomnik w Parku Podworskim w Bratkowicach upamiętnia tych, którzy zginęli w tych
tak
walkach.
Jest. Tych, którzy zginęli. W 2011 roku został ufundowany ten pomnik, jak również wtedy też został zaadaptowany ten park, w którym teraz możemy się spotykać, możemy te rocznice obchodzić.
Nazwa tej akcji Burza, tych działań rozciągniętych w czasie.
Akcja Burza rozpoczęła się na początku 1944 roku, czyli w momencie, kiedy żołnierze Armii Czerwonej zaczęli wkraczać w granice przedwojennej Rzeczypospolitej, czyli na te tereny Kresów Wschodnich i tamte pierwsze działania zbrojne. Gdzieś w lecie się to przeniosło już na szerokość Wilna, akcja Ostra Brama, na teren Lwowa. Tutaj też miały miejsce działania akcji Burza. Natomiast akcja dlatego też miała nazwę Burza, że tak jak burza, która przetacza się, ten front burzowy, który przetacza się po niebie w czasie zmiany pogody, tak właśnie akcja Burza wybuchała tam, gdzie przechodził front, gdzie aktualnie walczyli Sowieci z Niemcami, wyzwalając ziemi spod okupacji sowieckiej, natomiast Sowieci niosąc tą drugą okupację komunistyczną. Nie było co do tego złudzeń, że ten teren zajmą Sowieci, że nie zdąży tutaj alianci zachodni, że nie zdąży tutaj drugi korpus, czy brygada spadochronowa dotrzeć i nie wyzwolą tych ziem nasi zachodni sojusznicy z polskim wojskiem, natomiast, że te tereny wejdą pod wpływy sowieckie. Natomiast przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego mieli na pewno taką nadzieję, że jakiś udział w życiu społecznym, politycznym będzie możliwy przez te siły i te siły znaczące narodu polskiego, które kultywowały, czy niosły tą tradycję jeszcze przedwojenną II Rzeczypospolitej. No i czas pokazał, że niestety nie spełniły się te ich nadzieje, bo tuż po działaniach taktycznych akcji Burza przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego, dowódcy Armii Krajowej byli aresztowani, żołnierze siłą wcielani do Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego czy Armii Czerwonej na tych terenach, które miały przypaść po II wojnie światowej decyzją Wielkiej Trójki Sowietom.
Jest tragiczny wymiar tej całej sytuacji tego czasu, kresowy wątek, to co pan wspomniał, Polacy wystąpili zbrojnie przeciwko hitlerowcom na ziemiach, które przed wojną należały jeszcze do Polski.
To znaczy, na pewno ci lokalni dowódcy nie wiedzieli o decyzjach Wielkiej Trójki i na pewno do wielu z nich nie docierało to, że sytuacja jest przegrana z punktu widzenia takiego globalnego geopolityki. Natomiast, tak jak mówiliśmy, oni walczyli także licząc na to, że będą gospodarzami tych swoich ziem, czyli że tutaj w jakiś sposób, w jakiejś formie będą mogli chociażby stanowić tą przeciwwagę dla wkraczających razem z Armią Czerwoną komunistów, prawda? No niestety to się nie udało.
Ilu jest w tym okopie? Jakbyśmy skoczyli teraz, panie kapitanie, tak od razu, sieć.
Wojewoda podkarpacki, Teresa Kubas-Hul, pamięć o historii. Jak ważna jest w tej naszej codzienności?
To jest bardzo ważne. My jesteśmy winni bohaterom naszym pamięć i cześć. Bardzo się cieszę, że tego typu uroczystości są organizowane na terenie całego województwa podkarpackiego, dlatego że to jest dziedzictwo, które też przekazujemy młodym pokoleniom, naszym dzieciom, naszym wnukom, dlatego że to nasi przodkowie walczyli o wolność naszej ojczyzny, walczyli o to właśnie, że jeszcze możemy dzisiaj żyć w tym wolnym, pięknie rozwijającym się kraju.
Poseł Adam Dziedzic, wcześniej wójt gminy Świlcza, wieloletni organizator tych uroczystości patriotycznych.
Kultywowanie przede wszystkim pamięci zbiorowej. My musimy pamiętać o tym, co ci ludzie wnieśli. Oni oddali największą wartość, jakim jest życie. Za co? Za wolność. Za to, żeby każdy był szanowany. Liczyli, że będą gospodarzami w tym kraju, w Rzeczpospolitej. Okazało się, że tak niestety nie było. Sowieci w sposób niecny wykorzystali akcję burzę do tego, żeby jeszcze bardziej pognębić inteligencję polską oraz Armię Krajową. To było rzeczywiście wielce krzywdzące dla naszego narodu. Odpokotowaliśmy później jeszcze przez lata, bo jak pani wie, część ludzi było osadzonych. Nawet tu w Bratkowicach, w Świlczy są puste mogiły czekające na tych, którzy za Polskę oddali życie, a nie wiemy, gdzie dzisiaj są pochowani. Sam sposób zresztą akcji burza, która nie trwała tutaj długo, ale każdy liczył, że będziemy mogli pokazać, że jesteśmy gospodarzami. Tu przyjęcie instytucji, decydowanie o polskości. Tak się nie stało, ale dziś żyjemy w wolnym kraju i trzeba pokazywać, że jednak to poświęcenie, ta ofiara była warta tego, żebyśmy dzisiaj byli wolnymi ludźmi, żebyśmy się czuli w wolnym kraju, bo tak rzeczywiście jest. Wyciągniętym wreszcie pod drugiej okupacji sowieckiej, która rzeczywiście tutaj była jałta, niefortunna też dla naszego kraju, te decyzje, na które myśmy oczywiście nie liczyli, że one tak będą wyglądały w stosunku do nas, do Polaków. Ale udało się, dzisiaj jesteśmy w wolnej Polsce i właśnie taki dzień jak ten powinien dawać świadectwo tego poświęcenia i tych największych wartości. Bóg, honor i ojczyzna.
Ta refleksja historyczna nieodparcie przychodzi nam na myśl w tych bardzo ciężkich czasach, kiedy ten wschodni sąsiad, czyli Sowieci, którzy rzeczywiście w sposób niecny potraktowali Polaków, Polskę, napadli na naszych sąsiadów, na kraj sąsiedni. Jak to rozumieć? Czy da się wyciągnąć wnioski tak na bieżąco z tego, co było i z tego, co jest, co się dzieje?
Oczywiście. Wtedy, 80 lat temu i później, uczestniczyliśmy w tych wydarzeniach bezpośrednio, gnębieni przez Sowietów. Te zapędy dzisiaj mocarstwowe Rosji, one trwają dalej. Próba zawłaszczania innych narodów, próba wtargnięcia na ich terytorium, zawłaszczenia gospodarki, to się powtarza. Nie bierzemy dzisiaj udziału bezpośrednio, ale widzimy tę tragedię Ukraińców, narodu, z którym sąsiadujemy i musimy mieć świadomość. Nikt nigdy nikomu wolności nie dał na zawsze. I musimy też pamiętać starą rzymską zasadę: jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Dlatego dzisiaj między innymi działaniem premiera Kosiniaka-Kamysza wspieramy polską armię, mobilizujemy całe siły i środki po to, żeby ta armia miała na jak najwyższym poziomie, zarówno w dosprzętowieniu, jak i w zasobach ludzkich, bo to jest niezmiernie ważne z punktu widzenia dzisiaj bezpieczeństwa naszego kraju. Tarcza Wschód to też kolejny element poprawy bezpieczeństwa. My musimy ciągle pamiętać o tym, co miało 80 lat temu miejsce, ale też musimy przywoływać to do czasów dzisiejszych i pamiętać właśnie o tym, co powiedziałem. Nic nigdy nikomu nie jest dane na zawsze.
Spoglądał przez lornetkę. Nieogolona twarz. Chłopak, który siedział na drzewie i który słyszał tylko: żmija, mów! Mów, co widzisz! Tam musi być oficer. Podniósł się w samochodzie. Nie idą do przodu. Tak jakby się czegoś bali.
Michał Flis z Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów, autor scenariusza i reżyser inscenizacji historycznej. To nie jest łatwe pokazać cały ciąg wydarzeń, które się złożyły na akcję burza.
Generalnie scenariusz jest fikcyjny. Nie odtwarzaliśmy jakiegoś konkretnego zdarzenia, które miało miejsce na przykład tutaj w lokalnych. Generalnie był to teatr historii, teatr troszeczkę militarny, wojskowy. Odtwarzaliśmy taką wirtualną sytuację, która mogła mieć miejsce w lecie 1944 roku. Cały scenariusz opierał się na ataku wojsk rosyjskich, na pozycje umocnione oddziałów Wehrmachtu. No i przy wsparciu oddziałów partyzanckich doszło do przełamania tych umocnionych pozycji, no i do przejęcia, nazwijmy to, kontroli nad mostem, nad przeprawą rzeczną. Mniej więcej scenariusz był opisany, wydrukowany, koledzy nauczyli się go. Natomiast profesor Olejko, nasz narrator główny, bazuje na scenariuszu, natomiast całą opowieść on tworzy praktycznie na bieżąco w głowie. Natomiast narracja jest tworzona na żywo, na bieżąco, odnośnie tego, co się dzieje w danym momencie na polu rekonstrukcyjnym. Do tego jest, że tak powiem, dorabiana historia, opowieść, snuta właśnie przez naszego narratora.
Kto strzelił pierwszy? Nie wiem. Nie wiem. Mów, co widzisz. Mów. koło samochodu. Widać, że celują prosto w niego. Tam działko mają. Jedno działko. Ilu jest tych ruskich? Kilku. Tylko kilku. Panie kapitanie, a może tak? Czekaj! Czekaj!
Krystian Fila, jeden z uczestników tej inscenizacji historycznej. Po raz kolejny bierze pan udział jako uczestnik, a w wielu sytuacjach, tak jak w przypadku inscenizacji historycznej Wołyń, jako twórca tej inscenizacji.
Te inscenizacje, rekonstrukcje nazywamy też żywymi lekcjami historii. To nie jest tylko dla nas, bo dla nas to jest ogromna pasja móc odtwarzać sceny z różnych okresów, w tym wypadku z okresu II wojny światowej, po to, żeby pokazywać ludziom tą żywą historię. Bo nauczyciel w szkole może pokazać jakiś obraz, może pokazać mapę, coś na mapie, opowiedzieć jakąś historię, a tutaj przychodząc ludzie na nasze widowiska mogą już dosłownie dotknąć munduru, powąchać prochu strzelniczego. Także przez to cofnąć się troszkę niejako, tak jesteśmy takim niejako wehikułem czasu. Sama inscenizacja to może przygotowanie kilku tygodni, ale żeby się przygotować do inscenizacji, brać udział w takiej inscenizacji, czasami to są lata. Żeby odbrać sobie odpowiednią sylwetkę, żeby odpowiedni mundur, żeby elementy, detale do tego munduru. To jest naprawdę czasami lata spędzone w internecie, czy w książkach, czy jakieś szukamy ich archiwalnych zdjęć. Skanujemy ją, wymieniamy się na różnych grupach. My jesteśmy, jeden z moich kolegów starszych powiedział, że jesteśmy takimi modelarzami, tylko że w skali 1:1.
Pan jest w mundurze żołnierza radzieckiego.
Tak, akurat tutaj dowodziłem stroną radziecką tej inscenizacji. Z Sowietami, w samej inscenizacji byli Niemcy, którzy bronili tutaj pozycji, okopani razem z działem. My akurat byliśmy stroną sowiecką, ale też wsparci byliśmy polskimi partyzantami, jakby to było w akcji Burza.
Państwo są mieszkańcami Radkowic, skąd państwo przyjechali?
My nie, my jest miejscowość Przedbusz, koło Kolbuszowej, a kilkanaście tutaj kilometrów.
My z Radkowic.
Jak państwo odebrali całą tę inscenizację?
Potrzebna, myślę, taka urzeczywistniająca faktycznie, szczególnie chyba młodym. Co to jest wojna i w ogóle jak wygląda?
Trzeba dodać, że to było zrobione bardzo profesjonalnie. Widać, że ktoś się do tego przyłożył i odpowiedni ludzie to zrobili, bo wrażenie robiło, przynajmniej na mnie, duże.
Aż łzy w oczach, szczerze. Córka popłakała się. No bo wiadomo, że dzieci tylko widzą na obrazkach, ewentualnie w telewizji jakiś film, ale to nie oddaje tego. A tutaj wszystko na żywo.
Historia w ten sposób podawana, to inaczej niż lekcja w szkole?
Tak, to inaczej, całkiem inaczej. Bardziej realistycznie widać, jak to było.
Ja uważam, że dla dzieci takich to jest bardzo dobre, bo takie opowiadanie w szkole to wiadomo, słuchają albo i nie, a tutaj no to już jest wszystko na żywo.
Tamtego lata, 1944, tamtego lipca i sierpnia, tamte dni, ten gdzieś na wysokości w stronę do Wisłoki prowadzącej, a potem na Wisłokę, takich scen mogło być wiele. Żmija, żmija popatrzył w prawo i nagle zobaczył małe ciało, które legło w trawie. Żmija, nie mogę, panie poruczniku, nie mogę. W nogę, leż gówniarzu, sanitariusz. Ratować swoich, za wszelką cenę ratować swoich.